Na ostatku do tego talerza podszedł mój Wicko. Wolno sięgnął do portfela i sypnął z niego całą garść grubych banknotów. Goście aż zatkało. — To tyle? — zdziwili się. — A one gdzie pójdą? — krzyknął. — Ona dla mnie tak droga, że ceny ustalonej dla niej nie mam. I pocałował mnie jak wszyscy. Bardzo się to gościom podobało, ten jego gest. Drużbowie z nad głowy mi ten talerz zdjęli, a dróżki zsadziły z poduszek. Na środku pokoju czekały już na nas dwa krzesła. My na nich siedli, a moi rodzice i matka Wicka, Hanuśka, wzięli ten duży kołacz i z nim stanęli przed nami. My się pokłonili nisko, pocałowali ten kołacz i ręce rodziców, a oni nas pobłogosławili. Potem wolno wyszliśmy z domu. Na progu mamcia w kożuchu odwróconym futrem na wierzch pokropili nas wodą święconą. Jak pokropili, to drużbowie wzięli mnie na ręce i posadzili na pierwszej furmance. Mamcia teraz chodzili między furmankami i sypiąc ziarnem pszenicy powtarzali, żebyście ta nigdy w życiu głodne nie byli. Wicko siadł na drugą furmankę ze Stewką, córką wujka Chryćka Nawrockiego i Hanią Zacharczuk, córką wujka Mykoły i cioci Marynki Nawrockiej, siostry mamci. Zwykle w drodze do cerkwy kobiety na wozach śpiewały, ale Wicko surowo im zabronił. — Żeby mi baby nie zawodziły! — rozkazał. I one tego rozkazu usłuchały. Żadnych śpiewów nie było, tylko orkiestra cały czas fajnie grała. Ponieważ ślub był w cerkwie, ksiądz Mykietin nałożył nam korony na głowę. Chór pięknie śpiewał, a na organach grał Stiepan Żurba. Ja się bardzo wzruszyła, proszę pana, bo to było moje pożegnanie z naszą cerkwą. Więcej już ja tu nie miała przyjść. Te organy ufundował wujko Anton Zawierucha, jak wrócił z Kanady do Hadynkowiec. I Stiepan Żurba pięknie na nich grał, aż za serce ściskało. Po ceremonii ślubnej Wicko przytulił mnie mocno i powiedział: — Taka to moja mała żona. Teraz już jesteś moja, Oldziu. Wtedy przy studni z tym koniem Jackiem w placki nigdy nie myślała, że ten wargaty chłopak w pumpkach będzie moim mężem. Gdzie ta? A teraz tak mi się podobał. Dziwne, co? Ale tak było. Po ślubie, jako młoda para, wracaliśmy już jednym wozem. Na progu znów witali nas rodzice chlebem i solą. Jak goście weszli do środka, to tata częstował ich wódką i prosił za stół. To już była czwarta godzina, a na stole pełno dań. Przede wszystkim duszenina po naszemu, duszone mięsa, karmanadli, polędwica z kminkiem pieczona w piecu, gulasz z zapiekanym sosem, dużo wszelkich kiełbas. Jadło się to z chlebem razowym. Olbrzymie bochny mamcia piekli w dużych koszach, posypywali je mąką razową i te bochny po wyjęciu ich z pieca drewnianą łopatką tak fajnie chrupały i pachniały, że hej! Izba weselna, pięknie umajona, a wyszorowana podłoga biała jak stolnica. Po obiedzie mój Wicko wraz z moim tatem bawił gości. To mojej rodzinie bardzo się podobało, że on taki grzeczny, uprzejmy, do każdego zagada. Zaczęli mówić, że u Martyna dobry zięć. Nie wszyscy na mój ślub zjechali. Nie było stryjka Iwanka. Zbojkotował go, tylko przysłał z Melnicy wyprawę. Był zły na mego tata, że wydał córkę za Polaka. My powinni przykład dawać, a ty coś zrobił, durnotę taką, pisał w liście. Mój tato bardzo to przeżył. Najstarszy Iwan, kształcony adwokat, miał wielki mir zarówno u niego, jak i u drugiego brata, Petra Wynyczenki, w Kanadzie. Ale co zrobić? Tak było. Potem stryjko Iwanko się przeprosił i przyjechał do nas ze swą świeżo poślubioną, młodą żoną Jarosławą. Ona była dużo młodsza od niego, też po szkołach, z bardzo dobrej ukraińskiej rodziny Łazarienko. Jej ojciec był znanym profesorem gimnazjum w Kołomyi. Ta stryjanka Jarosława była tak piękna, proszę pana, że ja nigdy w życiu tak pięknej kobiety nie widziała. Wujko Antoszko z ciotką Zofką też na moje wesele nie przyszli. Pamiętali to kurze ziarno. Do końca życia mam ci tego nie przebaczyli. To prawda, westchnęła. Straszliwego pecha na tym ślubie miała najmłodsza siostra Olgi Wawrów, Ircia, Irka Bodnaruk, która w przeciwieństwie do starszej siostry Olgi zawsze mówiła twardo matka, nie mamcia. Stłukła kubek, chorniątko, który stał przy wiadrze dla gości. Matka zaczęła na nią krzyczeć i trochę ją poszturchała przy gościach. Ircia tak się tym przejęła, że ze wstydu uciekła i zamknęła w stodole. Przesiedziała tam cały dzień, tylko przez szparę w deskach, obserwując ślub siostry. Widziała jedynie tańczące nogi. Pamięta dużą, białą kokardę Olgi przy sukni do ziemi i jej białe pantofelki. Do dziś do matki ma o to żal. Nie może przeboleć tego stłuczonego kubka, który popsuł jej całe wesele. Matka mnie zawsze za kosy targała, mówi Irka po ukraińsku. Zawsze. Byle co, to za warkocz i pach, pach. A ja w tej stodole tak płakała. Tak płakała, tak chciała z nimi wszystkimi być. Skarżyła się w swym bungalowie w Etobicoke po 60 latach. Moje wesele zaś, mówi dalej Olga Wawrów, szło na okrągło non-stop do 12 w nocy. Wtedy nadszedł czas, by przytańcować korony z kawalerami, co nie żonaci, i z pannami. Orkiestra grała, a ja swoją koronę zdejmowała, kładła na głowę każdego kawalera czy panny, okręcała się parę razy i do następnej osoby. Trwało to mnóstwo czasu. Ze mną Olcha tej korony nie przytańcowała, bo byłam w stodole i sama na klepisku podrygiwałam w takt muzyki. Ale i tak starą panną nie zostałam. Wyszłam za mąż za mojego Antoszka, śmieje się Irka Bodnaruk. Kiedy wreszcie wszystkim te korony przytańcowała, proszę pana, mówi dalej Olga Wawrów, to mąż czekał już na mnie w krześle. Drużba zatańczył ze mną jeden taniec i posadził mnie mężowi na kolanach. Mamcia podeszli do nas, wyjęli z fartuszka chustkę, zdjęli mi z głowy koronę, schowali ją do swego fartuszka, a tą chustką przewiązali mi głowę. Wtedy ja już była mężatka i mogła przetańcować z mężem nasz taniec. Po tym tańcu my już nie mieli tak wiele do roboty. Mamcia powiedzieli, dzieci, wy pomęczone mocno są. Uczta weselna potrwa do białego rana. W domu dla was miejsca nie ma, więc my wam przygotowali spanie w stodole na kuniczynie. Tam ją fajnie przykryli świeżą pościelą. W tej świeżej pościeli, na świeżym sianie w stodole, proszę pana, my z Wickiem spędzili naszą noc poślubną. Powietrze było też świeże, pachniało sianem i kuniczyną, tylko ja była bardzo zmęczona. Przytuliła się do mego Wicka, objęła go i nie wiem ta, kiedy zasnęła. Rano po śniadaniu mąż mówi, jedziemy do mnie do domu. Mamcia dali nam kołacz na drogę i pojechali my do domu Wicka. Dom Wicka, budowany przez jego ojca Teodora, stał w środku wsi. Był już stary, ale duży. Jeden z większych we wiosce, z drzewa, fajnie rzeźbiony. Bo ojciec Wicka lubił rzeźbić w drzewie. Pełno było tam różnych figurek zwierząt i ptaków, również mebli, które on sam robił. Miał talent do tego. Na progu czekała już na nas teściowa Hanuśka z chlebem i solą. Ja pochyliła się, i pocałowała ją w obie ręce, a ona pocałowała mnie w czoło i pobłogosławiła. Po obiedzie mówię do Wicka: musimy znów wracać do mnie, bo ja nie wzięła ze sobą żadnych rzeczy, nie mam ta nawet w co się ubrać. No to my pojechali z powrotem do mego tata, a tam moje młodsze rodzeństwo, brat Sławcio i siostra Ircia, doczekać się mnie nie mogli. Wciąż przy płocie stali i nas wypatrywali. Gdy mnie wreszcie zobaczyli, zaraz donieśli wielką nowinę, że pies Nera przepadł. Wystraszył się orkiestry. Jak bębny zawarczały, to on jak ta pognał, to nie wrócił. Dotąd go nie ma. Strasznie się martwili i rozpaczali. Nie bójcie się, pocieszał ich tato. Nera zgłodnieje, to do miski wróci. A nas zaprosił na kolację, która od dawna na stole czekała. Po tej kolacji wzięłam ze sobą mało rzeczy, tylko troszkę ubrania i pościel. Dopiero nazajutrz my przyjechali z Wickiem wozem mnie wyprowadzić. Sławcio od bramy biegł i krzyczał: Nera wrócił, Nera się znalazł. Nie musiał krzyczeć, bo Nera obok jeszcze głośniej szczekał na powitanie i podskakiwał z radości. Teraz rodzice powiedzieli: bierzcie więcej rzeczy. I sami nam na wóz kładli. Mamcia do fury przywiązali obiecaną krowę. Tato wszedł do obory i po chwili wyniósł cielaka. Rzucając go nam na wóz, powiedział: krowa z domu, to niech i jej ciele idzie. Ale to nic, proszę pana. Moja ukochana kara klacz, Mańka, której mi tato wcale nie dał, słysząc, że my odjeżdżamy, wyrwała się ze stajni i do nas biegnie. Tato otwiera bramę, błogosławi: z Bohom, dzieci. A Mańka myk w bramę i już przy nas kroczy. Parska przy wozie szczęśliwa, że znów jest ze mną. Tatowi głupio było w tak uroczystej chwili się z nią szarpać i nazad do domu wlec, więc powiedział tylko, że jutro ją sobie od nas odbierze. Ale nigdy nie odebrał. Na zawsze mi Mańkę zostawił. I to był dla mnie największy prezent. Lepszego ja w ślubnym wianie nie mogła dostać, jak tę moją karą klacz Mańkę, co z białą gwiazdką i jarkiem na grzbiecie patrzy na mnie teraz ze ściany. Ja nigdy już w życiu takiego konia nie miała, jak ta moja Mańka kochana, co wtedy tak wiernie po ślubie szła przy moim wozie, proszę pana, i beze mnie nie chciała zostać w domu mego tata. Leszek przyszedł do matki na Indian Grove w nadziei, że dowie się czegoś więcej o swojej rodzinie w Hadyńkowcach. W końcu okazja wielka. Miał przed sobą Jana Korsaka, człowieka, który pamiętał nie tylko jego matkę jako 15-letnią panieneczkę i jego ojca jako młodego subiekta, ale i dziadka Martyna w pełni sił. Trudno z tego nie skorzystać. Spytał więc wprost: a jaki był mój dziadek Martyn Wynyczenko? Bardzo przyjemny, światły gospodarz i plantator, jeden z najlepszych w moim okręgu. W stajni u tatusia pamiętam piękne, zarodowe konie, krowy też rasowe, kolczykowane, każda z rodowodem. To już było nowoczesne rolnictwo, obliczone na zysk, gnojownia pod dachem, żeby nawóz się nie marnował, ścieki z obory i stajni odprowadzane do specjalnej studzienki, podłoga podwójna, wyżej deski, niżej cement. Odchody miały więc swe ujście i bydło stało w suchym. Te ścieki ze studzienki wybierano do dużej beczki na specjalnym wozidle i podstawiano pod plantację tytoniu. — Ja — potwierdziła pani Olga. Tato porobił takie długie rurki z dziurkami, puścił je między grządki i te rurki tak fajnie podlewali tym gnojem z beczki tytoń u samej łodyżki. Potem liście były mocne, zdrowe. — A kiedy pan pierwszy raz ujrzał mego ojca? — spytał Leszek po chwili. — chyba w 1936 roku. W sklepie? Ściślej przed sklepem. Jakiś dziaćka z bańką szedł drogą i chłopak przed sklepem kusił go, by zajrzał do środka, a ten potrząsał brodą i mruczał, że nie może, bo to polski sklep. Bardzo mi się ten młody subjekt spodobał, że on, Polak, tak po ukraińsku zachwala swój towar i wstąpiłem do jego sklepu zamiast tego dziaćki. To nasz Matwiej, zaśmiała się pani Olga. Jak on szedł obok sklepu i my go z Wickiem wołali, chodź, Matwiej, dostaniesz coś, to zawsze mamrotał. Swij do swoho. I szedł do ukraińskiej kooperatywy. My potem to swij do swoho, swój do swego, z Wickiem, za Matwiejem powtarzali. On był troszkę myszygenę, pomylony, ten Matwiej, ale swoje ta wiedział. No i co pan zobaczył w tym sklepie? Dusił Korsaka, dalej Leszek. Gdybym wiedział, że pan mnie będzie przepytywał na tę okoliczność po 60 latach w Toronto, to bym sobie zapisał, zaśmiał się pan Jan. Ale poważnie, proszę państwa, to był bardzo ładnie urządzony sklep, z myślą o kliencie. Towar na półkach mądrze wyłożony, posegregowany. Każdy miał swoje miejsce. O takich sklepach mówiło się przed wojną. Szwarc, mydło, powidło. Wszystko w nich było. Cykoria do kawy i nafta do lamp, smar do wozów, ser, gwoździe, grabie i śledzie w beczce. Pocztowe. Śledzie pocztowe my ich nazywali. Nie trzeba ich było moczyć. Od razu dali się jeść. A smaczne, Boże! My ich tyle sprzedawali. Wicko nie mógł nastarczyć beczek z probóżnej. Wciąż za nim jeździł. No właśnie. Ja go pytałem, jak on to robi, że wszystko w tym sklepie ma. A on mi odparł, pamiętam. Po półkach się orientuję, panie szanowny. Mam więcej luzu, znaczy towar idzie. Trzeba go do przodu wypchnąć i dopełnić, a mniej chodliwy na tył schować. Proste.